Radio Kraków Kultura.
No i proszę Państwa, wystarczy jeden utwór słowno-muzyczny, żeby w studiu pojawił się już Jakub Gucik, niemalże teleportując się do RKK. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak jest. Dzięki temu utworowi się teleportowałem bezpośrednio z autobusu linii 503.
Do w sumie ciepłego studia.
Ciepłego.
RKK. To jest tak, że właściwie jakbym cię nie przedstawił, to bym za długo musiał. To może spróbujmy tak, że Jakub wiolonczelista.
Dzisiaj tak.
Dzisiaj tak.
Bardzo mi miło.
W takim razie porozmawiajmy o tym, co na tej wiolonczeli zagrasz już niebawem, bo wspominałem przed chwilą o tym, że to będzie trio, ale zdaje się, że to nie ty jesteś inicjatorem.
Nie, to nie ja jestem inicjatorem i bardzo miło jest czasem nie być inicjatorem, tylko być po prostu grajkiem. Inicjatorem jest Sebastian Belia, a towarzyszy nam jeszcze, jak wspomniałeś w poprzednim wejściu, Amalia Obrębowska, czyli trio ma skład skrzypce, wiolonczela i kontrabas. I gramy utwory napisane przez Sebastiana, tematy przez niego napisane. Oczywiście my je oimprowizowujemy w odpowiedni lub nieodpowiedni sposób, jak to przy improwizacji zazwyczaj bywa.
Miejmy nadzieję, że czasem tak,
no, po prostu tak jest.
Inaczej to byłoby
jak w życiu.
Dokładnie.
No i cieszymy się bardzo, że to nasze granie dochodzi do skutku i znajduje szczęśliwe ujście w dwóch koncertach w tym tygodniu, bo my zaczęliśmy się spotykać chyba prawie rok temu.
No. To długa droga.
Tak, tak, tak. Spotykaliśmy się co jakiś czas na próby, różne rzeczy graliśmy i teraz w środę gramy w Warszawie, w Spatifie. Na pewno są ludzie z Warszawy, którzy nas słuchają. Serdecznie zapraszam ludzi z Warszawy i okolic. I w czwartek w sali spółdzielni muzycznej w Krakowie przy Kopernika 19, wejście czwarte, piętro pierwsze.
Godzina 20.
Godzina 20 w przypadku obydwu wydarzeń.
No i proszę bardzo, to zaproszenie mamy załatwione. Myślę, że słuchając nas w poranku, można jeszcze potem wrócić do tego materiału w podcaście, a tam te wszystkie szczegóły się jeszcze znajdą, lub też oczywiście w kanałach komunikacji.
Tak jest.
Artystów, w tym także spółdzielni muzycznej będącej gospodarzem tego tak. miejsca, w którym koncert się w Krakowie odbędzie. Właściwie coraz częściej aktywizujecie ten wasz lokal.
No, aktywizujemy coraz częściej i bardzo się z tego cieszymy, bo to właściwie jest spełnienie jednego z naszych wielu marzeń, ale na pewno spełnienie jednego z marzeń, żeby być w stanie po prostu udostępniać jakąś gościnną przestrzeń na koncerty, które inaczej miałyby problem z odbyciem się, mówiąc wprost.
A czemu by miały? Zastanówmy się nad tym. Zatrzymajmy się na chwilę.
To jest ciekawe zagadnienie.
Dlaczego? Czego w Krakowie brakuje, żeby koncerty mogły się tutaj odbywać właśnie bez akcji ratunkowych?
Jak to opowiadać o tym, nie wchodząc w ton, co nie, co
przeświadczy? No poniedziałek rano.
No właśnie, nastrójmy się dobrze. Kraków, zdawać by się mogło, jest miastem wielu inicjatyw i miejsc.
Prawda?
No, ale te miejsca też, co poniekąd rozumiem, muszą się z czegoś utrzymywać i rachunek ekonomiczny jest prosty. Najbardziej dochodową inicjatywą jest impreza taneczna. I miejsca, które byśmy zazwyczaj kojarzyli z muzyką, bardzo często muzyką graną na żywo, przez żywych ludzi, często improwizowaną, awangardową, alternatywną, nie do końca przyjemną na pierwszy rzut ucha, bardzo często w tym momencie coraz bardziej koncentrują się właśnie na imprezach, mówiąc wprost. No i rzeczą często spotykaną jest to, że artysta, chcąc zagrać, musi ponieść koszty obsługi sceny, koszty sprzedaży biletów, koszty wynajmu przestrzeni, oczywiście szczątkowe, ale jednak, co też jestem w stanie zrozumieć, bo wiadomo, że w życiu nie ma nic za darmo, ale to powoduje, że ciężko jest się z niszowymi inicjatywami przebić. Ilość tych miejsc też jest mniejsza, właśnie wczoraj się zamknęło tu i ówdzie na przykład. Już z tego, co właścicielka mówi, w sposób definitywny.
Tak, terminalny właściwie, zgadza się. Już nawet Chyba aukcja była nawet.
Tak, była aukcja, była wyprzedaż całości wyposażenia, łącznie z armaturą sanitarną. Więc nie jest tak różowo z tymi miejscami do grania.
No tu chyba też warunki techniczne lokalu nie sprzyjały. Czy...
Znaczy lokal tam był wspaniały, ten lokal na Berka Joselewicza, tylko się okazało, że jest podtapiany przy okazji większych deszczów.
No to właśnie.
A wraz z tymi podtopieniami przyszły różne pleśnie, grzyby i różne inne nieprzyjemne i nie do końca zdrowe dla ludzi substancje, powiedzmy sobie w ten sposób. I no i tak to się skończyło. W gruncie rzeczy nigdy nie było w Krakowie bardzo wielu miejsc, gdzie muzyka bardzo alternatywna mogła istnieć. Te miejsca mają swoją określoną tożsamość. O ile się odbywają na przykład niszowe koncerty poezji śpiewanej w Café Szafę, to już koncerty improwizowane na przykład tam się nie odbywają, myślę, że z 8 lat, chociaż się czasami odbywały kiedyś. Było takie miejsce Nie lubię poniedziałków na ulicy Szlak, które też już od ładnych paru lat nie istnieje i tam się odbywały też koncerty naprawdę przeróżne. Mam poczucie też, że w Alchemii na przykład też coraz mniej jakichś takich spontanicznych, swobodnych sytuacji się odbywa. No była jeszcze baza, ale też coraz mniej tych koncertów w bazie, przynajmniej z tego podwórka improwizowanego jest. No i to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że jak rozmawiam ze znajomymi, którzy słuchają muzyki improwizowanej w tym przypadku, albo muzykę improwizowaną grają, a często jedno i drugie, to zwracamy bardzo często uwagę na to, że sytuacja klubowa nie jest do końca komfortową sytuacją z przyczyn akustycznych. To znaczy zawsze się znajdzie jakiś człowiek nadmiernie entuzjastyczny przy barze i wyraża ten swój nadmierny entuzjazm w taki sposób, że pewne delikatnie brzmiące struktury dźwiękowe po prostu padają ofiarą tego entuzjazmu.
Muzyka spontaniczna to i reakcje spontaniczne.
No, grunt, jeśli te reakcje są na muzykę, a co innego, jeżeli to są reakcje na ilość przyjętej substancji.
To prawda. No ale to jak jesteśmy przy tym wyliczaniu, to może też dodajmy tu informację o dwóch inicjatywach, które mają się całkiem nieźle. Czyli o zgiełku
w Betelu.
Zgiełk akurat w Hewre.
W Hewre.
I o kakofoniach,
kakofoniach
w Betelu.
Tak jest.
To są dwa cykle, które zgiełk zdaje się ma 19, 20 odcinek jakoś, tak. jakoś też niebawem. Zaraz to sprawdzę i może też przy okazji Państwu o tym koncercie przypomnimy. No a kakofonie trzecie się zbliżają, też w marcu będą i no dwie pierwsze pokazały, że jest miejsce.
Jest miejsce, jak najbardziej jest
przestrzeń,
miejsce.
Jest publiczność, jest jakby wszystko jest. Więc jakby z tej perspektywy drążę trochę ten temat, wracam do niego, no bo właśnie zastanawiam się, co jeszcze może stać na przeszkodzie? To znaczy, tutaj się parę osób umówiło na jakiś taki, wydaje się, przejrzyste zasady i z jakimś jasnym, łatwym do, nie wiem, do zrozumienia, do powtarzania pomysłem i okazało się, że to działa.
No tutaj trzeba powiedzieć, że to wszystko przez osoby, które to organizują jedną, drugą inicjatywę, czyli nasz miły znajomy, który funkcjonuje pod pseudonimem Jan Niedziela, który organizuje zgiełk w tym momencie w Hewre, ale ten zgiełk miał miejsce w różnych innych miejscach wcześniej.
Tak, to prawda.
Między innymi w Pięknym Psie się odbywały koncerty, odbywały się też tu i ówdzie, jeszcze na Wiślnej. A za kakofonię odpowiada Mateusz Sroczyński, który po prostu jest jak dla mnie postacią niesamowitą i ja podziwiam jego energię i jakby to parcie do przodu, żeby to wszystko organizować, bo to nie są... To się wydaje, że cóż tutaj do organizowania? Przyjdą trzy osoby, zagrają i do widzenia, ale tutaj jest masa... To wymaga po prostu masy pracy.
Więc sprawdziłem, zgiełk jest w czwartek o 20. To nieszczęśliwie.
Nieszczęśliwie.
Muszą państwo wybrać w takim razie albo Accurate Disco i Nucleon w Hewre, na zgiełku 15 też trochę przesadziłem.
Ale jeszcze były 20. Zasypiania też numerowane jakby przez tę samą ekipę,
to w sumie
prowokowane,
tak.
Więc...
To w sumie by się uzbierało.
Tak.
No ale właśnie, jak tak z drugiej strony patrzę w rozkład wydarzeń, To jest całkiem nieźle. No już jutro, już jutro Szamburski, w czwartek trio, o którym, do którego jeszcze za chwilkę wrócimy, czyli Belia, Obrębowska, Gucik, no i Zgiełk. Sobota i interakcje spółdzielni, z którą...
Tak, tutaj jest gęsto.
O tym już rozmawiałem z pańskimi kolegami i koleżankami, z Gosią Mikulską i wnukiem. Ale żeby nie sięgać jakoś strasznie daleko, to i w przyszłym tygodniu jest dużo dobrego. Co najmniej dobre 3 koncerty. Więc może coś? Czy to jest mało?
Znaczy ja nie uważam, że to jest mało z perspektywy słuchacza. Mm. Nie uważam, że to jest mało. Natomiast z perspektywy osoby, która na przykład organizuje sobie traskę.
Czyli nie mało, a trudno po prostu.
Wiadomo, że ciężko jest zawsze zgrać terminy, ciężko jest znaleźć miejsca. W dalszym ciągu mówimy tak naprawdę o 3 miejscach. I kakofonie i zgiełki się odbywają średnio raz na miesiąc, prawda? To jest...
Tak.
To jest...
To ja mam wrażenie, że Kraków zawsze na jakichś 3 miejscach stał, tylko że one po prostu różnymi miejscami były. Że nie wiem, no właśnie Alchemia, Piękny Pies, Re, Betel, no to jest jakaś taka... I one, no teraz na przykład Betel się zaktywizował i widać, że tych koncertów w Betelu pojawia się więcej. No ale może to jest taka sztafeta właśnie.
Nie wiem, jeżeli to jest sztafeta, to bardzo dobrze, to niech... Właściwie niech się inicjatywy nawzajem gonią i prześcigają w swojej inicjatywności, bo to tylko lepiej. My zaczęliśmy te koncerty...
Nie wiem, czy w inicjatywności, tylko może w takim dawaniu jeszcze
dawaniu rady. Przestrzeni po prostu. My te koncerty zaczęliśmy zupełnie jakby też naturalnie organizować. No bo skoro jest sala, w tej sali stoi fortepian i na tym fortepianie może ktoś zagrać w sposób go... nieuszkadzający, podkreślmy, bo instrument jest prywatną własnością naszej spółdzielczej pianistki. No to dlaczego z tego nie skorzystać? Poza tym, nie oszukujmy się, frekwencje na koncertach mocno undergroundowych i mocno improwizowanych też nigdy powalające nie były. Ja pamiętam a propos Sambaru, koncert Sambaru, na którym było 6 osób w bazie, jak również pamiętam koncert Polmuzu. Nie wiem, czy ty byłeś, Krzysztof, na tym koncercie w Alchemii.
Nie,
którym też chyba były 4 czy 5 osób.
I to więcej na
bardzo,
scenie.
Bardzo, to niemalże. Bardzo długo wtedy, pamiętam, rozmawiałem z Ksawerem Wójcińskim i czekaliśmy, aż się publiczność zbierze. I się okazało, że ta publiczność początkowa to już była ta publiczność zasadnicza.
I po koncercie nie pojawiło się więcej.
Z tym różnie bywa też, jeżeli chodzi o frekwencję. I nagle się okazuje, że taka mała sala zapewnia dobre warunki akustyczne, jest cicho, jest w miarę wygodnie, jest bliski kontakt między wykonawcami a widownią. Można po prostu przyjść i posłuchać muzyki i tyle. Tak normalnie, zwyczajnie, bez jakichś szczególnych napięć i bez planowania jakiejś olbrzymiej wyprawy.
I tak w takiej niezobowiązującej też atmosferze sytuacji. A teraz to, że się tych koncertów pojawiło jakby w krótkim czasie więcej, to jest przypadek? Tak wyszło? W sensie, że takie się pojawiły potrzeby? Czy to jest jakaś wasza właśnie intensyfikacja działań w tym kierunku?
To jest jedno i drugie tak naprawdę. U nas oczywiście problem jest taki, że my musimy pracować. To bardzo wiele osób ma ten problem, że musi
bardzo
pracować.
Bardzo mi przykro, tak.
Tak. I za tym problemem idą takie konsekwencje, że sala nigdy nie jest pusta właściwie, bo zawsze są tam porozciągane różne przewody, są ponastawiane różne instrumenty w różnych konfiguracjach. I nawet kiedy my nie mamy próby, to ta sala nie stoi pusta, tylko ona czeka na to, co się będzie działo za 2 godziny. Teraz się udało jakoś tak dziwnie trafić, że akurat była przestrzeń i czasowa, i przestrzeń przestrzenna na to, żeby te koncerty zorganizować. Gdybyśmy mieli możliwości większe czasowe, to tych koncertów byłoby więcej. Tylko też musimy brać pod uwagę też wydolność naszą jako osób hostujących, bo zawsze ktoś ze spółdzielni musi być obecny, i wydolność widowni. Więc nie robimy tych koncertów co tydzień. Pracujemy cały czas nad pozyskaniem, mówiąc wprost, też jakiegoś finansowania na to, żeby te koncerty sensownie rozpromować i żeby też może się udało jakieś chociaż symboliczne wynagrodzenie artystom jednak płacić, bo na razie odbywa się to w formie po prostu grania za bilety, mówiąc wprost.
Hmm. No, tak czy inaczej inicjatywa potrzebna.
Na to
bo
wygląda.
Bo przynajmniej kilka więcej koncertów, które gdyby nie to ominęłyby Kraków na tych swoich trasach, to po prostu będą także dostępne i tutaj. Moim Państwa gościem jest Jakub Gucik. Rozmawiamy o koncertach nadchodzących właściwie niebawem.
To już wnet.
Już wnet, tak, które będą odbywać się w siedzibie Spółdzielni Muzycznej na ulicy Kopernika 19. Jak to jeszcze mówiłeś? Drugie...
Wejście numer 4, pierwsze piętro.
Dokładnie, dziękuję. Więc tam zapraszamy na koncert także i tej grupy, której posłuchaliśmy przed chwilą, ale wróćmy jeszcze proszę na moment do trio z Belią i Obrębowską. Bo właściwie poza tym, że rok temu zaczęliście i że będą koncerty w Warszawie i Krakowie, to w sumie nie wiemy nadal czego się spodziewać i że Sebastian przyniósł swoje kompozycje.
Czego się spodziewać? Może warto jest nakreślić słuchaczom, bo pewnie nie wszyscy znają te dwie postaci. Sebastian jest kontrabasistą klasycznie, tak bardzo klasycznie wykształconym po dobrych francuskich konserwatoriach. I on... Zawsze mi imponują ludzie, którzy potrafią dobrze, stylowo, na wysokim poziomie i ze swobodą grać różne style. I on umie.
Szlachetną pleśnią ma struny nasmarowane po prostu.
Poniekąd tak. On się równie swobodnie czuje w muzyce dawnej. Zresztą grywa we Francji muzykę dawną na wiolonę. Jak w muzyce zupełnie swobodnie improwizowanej. Ma swój zespół, który się nazywa Umlaut i on w różnych wariantach od big bandowego do triowego działa. Organizują też we Francji swój festiwal. Ma w końcu kwartet, który nazywa się Lumpex, który jest w połowie Polski za... Ja już Sebastiana traktuję jako Polaka właściwie, a w połowie francuski, czyli tam powiedzmy w trzech czwartych jest francuski, w osobie Olgi Kozieł jest polski i oni improwizują na tematy zaczerpnięte albo na tematy, które są parafrazami polskich ludowych tematów, ale robią to w sposób właśnie francuski. I jest coś takiego w muzyce francuskiej, co właściwie teraz się opera rara skończyła. I jak ktoś chodził, to można było sobie pomiędzy Rameau a Perslem na przykład zobaczyć różnicę. Jak ta muzyka była różna paręset lat temu, już powiedzmy francuska od angielskiej. Muzyka i na poziomie klasycznym, i na poziomie muzyki popularnej różnych epok. Mówię tu i o muzyce ludowej. Francuska jest zupełnie różna od naszej. Jest zupełnie różna od niemieckiej i ta muzyka improwizowana też jest zupełnie różna w gruncie rzeczy u nas w Niemczech czy w Skandynawii, a we Francji. I zawsze, za każdym razem jak takiej muzyki słucham, a w tym momencie jak taką muzykę gram, to mnie po prostu uderza jakaś taka miękkość i melodyjność tego.
Hmm.
Bo wiadomo, że improwizujemy, wiadomo, że zabiegi stosujemy podobne, że nam te tematy się zdarza też dekonstruować i grać przy użyciu brzmień obiektywnie nieprzyjemnych i czasem grać krzykiem, zgrzytem i tak dalej. Ale to w dalszym ciągu pozostaje w jakiejś takiej, w jakimś takim zakresie muzyki, która jest mimo wszystko przyjemna. I to jest coś, czego mi w ogóle z różnych przyczyn brakowało. Mm. Bo brakowało mi takiej muzyki improwizowanej, przyjemnej. Brakowało mi też grania, które jest trochę zapisane, trochę skomponowane, a trochę nie. Bo jednak to, czym ja się zajmuję, to jest zazwyczaj albo ścisły zapis, tak jak gramy ze spółdzielnią, a jak gram w składach improwizowanych, to jest to zazwyczaj swobodna improwizacja, ewentualnie przy tam jakichś formalnych założeniach, ale ta forma jest wypełniona dźwiękiem zupełnie swobodnie. Więc bardzo się cieszę i to jest po prostu ładne, bezpretensjonalne, eleganckie, a przy tym niepozbawione właśnie szczęków, zgrzytów, drapania i krzyków. Amalia Obrębowska z kolei, ona z tego takiego całkiem jazzowego podwórka właściwie pochodzi, tylko to jazzowe podwórko, jeżeli chodzi o skrzypków, to ono nie jest takie jazzowe, jeżeli chodzi, jak w przypadku saksofonistów na przykład. Ona ma też swój znakomity kwartet, między innymi z Michałem Awtyką. To już są, jakby same te nazwiska już mówią, że to nie jest taki jazz mainstreamowy, tylko jednak to jest otwarte na różne właśnie bardziej współczesne techniki. Więc z nią też jest świetnie gra, bo też jest bardzo otwarta, umie podjąć jakieś brzmienie, jakiś motyw, który jej się proponuje i też sama umie zaproponować w sposób przekonujący coś w improwizacji, więc z nimi się gra po prostu świetnie i mam nadzieję, że się też tego będzie po prostu dobrze i przyjemnie słuchać.
No ale to w którym miejscu w ogóle najbardziej byś zaparkował to trio w takim razie? Bo tak przeskoczyliśmy po różnych estetykach, w których albo Amalia, albo Sebastian się poruszają. Właściwie bardzo pojemny stworzył się z tego zbiór. I ja nadal nie wiem.
Pewnie...
A jeszcze jakbyśmy dorzucili do tego twoje podwórko, to w ogóle, wiesz, robi się szeroko.
Amalia i Sebastian mogą się z tym nie zgodzić, co teraz powiem, ale według
mnie... Ale ich tu nie ma.
No ich tu nie ma. Według mnie to jest muzyka, można byłoby sobie wyobrazić takiego bardziej deliryczno-onirycznego Ravela skrzyżowanego z jakimś... post-Grisejem na sterydach?
To tego bym sobie nie wymyślił.
Tak bym powiedział.
Okej.
Okay. Ale to wszystko improwizowane.
No ale jednak na bazie...
Na bazie tematów, ale te tematy... One są czasami zapisane w nutach, że jest kawałeczek tradycyjnie zapisanej partytury takiej, że można byłoby na uczelni zanieść na zajęcia z kompozycji, by profesor pokiwał głową, że są struktury... Że tutaj widać, wszystko dobrze jest zrobione, a czasami są to tematy w postaci graficznej albo w postaci kolażu. Że człowiek na to patrzy i się może zastanowić, czy to jest bliżej na krakowskim podwórku Haubenstocka, czy bliżej Szefera.
Hmm.
I też instrumentarium też...
I ten profesor już kiwa...
Inaczej kiwa. To tak kiwa jak aniołek w kościele może kiwać. Więc to są różne rzeczy. Też właśnie instrumentarium w 100% smyczkowe też daje pewien kolor po prostu, który nie jest charakterystyczny dla... Ani tak naprawdę takie trio wiolonczela, skrzypce, kontrabas nie jest charakterystyczny ani dla muzyki klasycznej, ani dla muzyki improwizowanej.
Właściwie tak, to jest niecharakterystyczne.
Zupełnie niecharakterystyczne. Wiadomo, że są takie jazzowe różne inicjatywy, ale to jest raczej na zasadzie implantacji tradycyjnego jazzu czy jakiegoś grania typu gypsy na grunt kilku instrumentów smyczkowych. Tristan Honzinger miał taki kwartet. Skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, ale on grał po swojemu bardzo mocno.
Właśnie, wiesz, miałbym może taką myśl, że dziwne to jest połączenie, gdyby nie to, że to Sebastian będzie z tym kontrabasem i wtedy jakoś mi to zupełnie leży wszystko.
No ale z drugiej strony tak obiektywnie, no to co może być prostszego niż trio smyczkowe w gruncie rzeczy?
No to prawda, to prawda.
To prawie jak fortepian solo, no przecież.
Tylko ten, no tak, tylko ten kontrabas się wydaje taki dominujący.
No trzeba różne spektra brzmienia zapełnić.
To jest w takim razie, przypomnę, czwartek w tym tygodniu już o 20, a chwilę później, dosłownie dzień później, nie, tydzień później.
Tydzień
później, tak. W kolejny piątek, Sambar.
Tak jest.
Z trasą koncertową Low Flow i tu mamy Paulinę Owczarek i Tomka Gadeckiego i dwa saksofony barytonowe. To jest to, co ich połączyło do Sambaru.
Tak. Tak
do,
jest.
Do naparu Sambaru.
Mam coś o tym opowiedzieć.
No śmiało.
Ja mam bardzo dużo wspomnień, bo ja trafiłem na pierwszą płytę Sambaru, trafiłem zupełnie przypadkiem, przeglądając nawet nie Bandcampa, tylko SoundClouda. I gdzieś mi się tam mignęło, że o, coś, gdzie Paulina Owczarek gra.
I jeszcze tego nie znałem.
I mnie to zupełnie wciągnęło. Potem była druga płyta pod tytułem Pierwotniak Pantofelek, która była w ogóle znakomita i cieszę się, że teraz wracają. Oni co jakiś czas grają razem. A Tomka Gadeckiego kojarzyłem z jakichś różnych innych takich gdańsko-pomorskich inicjatyw, bo przecież tam też jest olbrzymia scena taka na pograniczu wszystkiego. I no, oni grają świetnie, tylko trzeba iść na koncert z nastawieniem, że dwa saksofony barytonowe to nie jest dwóch Jerrych Mulliganów. Generalnie. Tylko oni rzeczywiście traktują swoje instrumenty w sposób totalny. A saksofon barytonowy, jako że jest uczyniony ze spiżowej rury, która jest długa, pozawijana, ma dużo tej różnej mechaniki, tych klapek i poza tym, że można w niego dąć, to można też na nim grać perkusyjnie. Paulina potrafi wrzucać różne rzeczy do saksofonu i one też brzmią w sposób różny. Można grać na samym ustniku albo w ogóle bez niego. Powietrze można dystrybuować do klap bezpośrednio i też wychodzą przedziwne, po prostu eolskie lub szumowe dźwięki. Ja zawsze byłem raz albo dwa na ich koncercie na żywo. Raz to był ten koncert w bazie, na którym było garstka osób i właśnie awanturujący się klient bez krawata przy kontuarze.
Ach, to była konkretna sytuacja.
To była, ale ten klient akurat w bazie lubił siedzieć niezależnie od sytuacji, bo spotykałem go tam w różnych sytuacjach, na różnych koncertach, też będąc grajkiem. Zdarzyło mi się przekrzykiwać swoją wiolonczelą z tamtym rezydentem. Ale wracając do muzyki, to za każdym razem po prostu mam wrażenie, że ja wchodzę w jakiś zupełnie nieoczywisty świat dźwiękowy, generowany przez dwie osoby, które grają na saksofonach barytonowych, ale nie, że grają na... To nie jest tak, że jakby to powiedzieć? Jest różnica pomiędzy graniem czyli w zasadzie dęciem w instrument, a graniem na czymś, czyli graniem w sposób totalny i wykorzystujący właściwie wszystkie brzmiące elementy instrumentu. I oni tak to robią i robią to w sposób bardzo, bardzo taki organiczny i spójny i jedno podchwytuje momentalnie myśli drugiego. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, słuchając czy to nagrań, czy na żywo, więc bardzo, bardzo serdecznie polecam. Jeszcze będzie też Tomek Gadecki grał solo.
Więc dwa w jednym właściwie. Tak. I solo i w duecie.
Pakiet, promocja.
No, dokładnie, to jest promocja buy one, get one free po prostu.
Tak.
Ja jeśli idzie o sambar, to w ogóle nie wiem, muszę poszperać, ale jak usłyszałem, że oni razem coś z Sly and the Family Drone zrobili, czy zagrali, czy właśnie nie wiem, czy koncert, czy nagrali, to pomyślałem, że ja bardzo chciałbym to usłyszeć.
Wpadnij, przyjdź, bo naprawdę... Teraz tak mówię, jak taki naganiasz. Naprawdę warto.
Nie, no bardzo, ale, bardzo, ale bardzo warto. Dobrze, bardzo dobrze. Paulina zresztą niedawno była także moim gościem tutaj. Rozmawialiśmy o różnych. Już chyba wstępnie zapowiadaliśmy i ten koncert jeszcze wówczas bez konkretu, bez daty, jeśli dobrze pamiętam. A może pamięć mnie teraz zwodzi, więc ja też się do tych zaproszeń dołączam. No i mamy jeszcze Tobiego Drivera z właśnie Alorą Crucible. To jest jego trio z Timbą Harrisem. To też taki człowiek do różnych zadań specjalnych, perkusyjnych przede wszystkim.
Ale on też gra przecież na skrzypcach.
To swoją drogą. Tutaj zresztą na skrzypcach. I Anna Christina Peles, która z kolei gra na...
To są syntezatory w znaczeniu keyboardów i syntezatory w znaczeniu takich około modularnych maszyn w tym przypadku.
No i last but not least właśnie Tobi Driver. Znany zresztą.
Znany, no właśnie, to jest koncert, który jest dzięki Krzysztofowi u nas. Bo Krzysztof kiedyś zadzwonił czy napisał, że Tobi szuka miejsca. A my akurat w tym zakresie dat, kiedy Tobi był w Polsce, akurat mamy w tym tygodniu...
Okienko.
Okienko, akurat jest pusta sala.
No i tak się
więc, więc się udało. U nas wystąpią w trio, ale to jest część ogólnoświatowej trasy Tobiego z tym materiałem. Właściwie grają wszędzie. Już po tym naszym koncercie jeszcze się udał zorganizować jeden koncert w Krakowie. W kwartecie.
A, to
w klubie Re.
W klubie Re i to z kolei...
To jest 1 marca, więc też w imieniu organizatorów, których pozdrawiam, i wykonawców też, też zapraszamy, bo to zupełnie, będą dwa różne koncerty.
Zupełnie dwa różne koncerty, tak. Trasa, w którą wyruszyli, promuje dwie ostatnie płyty właśnie i Alory Crucible i solowej nowej płyty Tobiego Drivera, natomiast i jedna i druga właściwie solo nie zostały ani nagrane, ani nie są tak wykonywane. Ten solowy projekt zdaje się, że w kwartecie.
Ten solowy projekt jest w kwartecie, a Alora Crucible jest w przypadku wykonań koncertowych przy tej trasie triowej. To, czego słuchaliśmy przed tym wejściem, to było właśnie to.
To było to, tak. To było dokładnie to z ostatniej płyty, Oakley's Apparition. Wydało to wydawnictwo House of Mythology, które z kolei jest prowadzone przez ludzi związanych między innymi z Ulverem i zresztą Ulvera często wydających. I to mi się wydaje, że to jest bardzo dobre miejsce do tej muzyki. Właśnie biorąc pod uwagę ostatnią, już długo trwającą inkarnację tego niegdyś ciężej grającego zespołu. Ale i w sumie droga Drivera jest podobna.
Droga Drivera zdecydowanie jest podobna. Ja go poznałem też dzięki Krzysztofowi, bo Krzysztof dla niezorientowanych zaprosił Tobiego Drivera na Sacrum Profanum 2017.
Tak było.
I my tam mieliśmy okazję współpracować. Ja potem trochę w Tobim Driverze pogrzebałem w internetach i jest coś... To jest bardzo ciekawe, że metalowcy, którzy zaczynają ten swój metal komplikować, w pewnym momencie bardzo często dochodzą do czegoś, co już nie jest metalowe, w znaczeniu tego ciężaru, tego przesteru, tego wypełnienia jakby przestrzeni specyficznym dźwiękiem, ale cały czas zostaje jakaś taka mroczna atmosfera, jakiś taki... gdzieś się nad tym jakaś taka mgła takiego niepokoju unosi. I to jest coś, co mi się bardzo podoba, bo to właściwie brzmi tak trochę jak ambient, trochę jak minimal, to co oni grają. Ale to nie jest taki ambient jak ambient, ani to nie jest taki minimal jak minimal, że jak sobie człowiek wyobrazi jakiegoś Glasa albo Reicha, że jest modalna melodyjka przesunięta w fazie 3 razy i właściwie nie wiadomo do czego to służy. A tutaj cały czas to trzyma jakoś tak...
Chociaż miejscami może i do takiego typowo amerykańskiego minimalizmu to się gdzieś zbliża.
To się zbliża, tak. Ale może ja to źle powiedziałem. Typowy amerykański repetytywny minimalizm mnie na przykład zawsze nudzi. Jest tak, że ja się w tym nie potrafię zanurzyć, tylko ja się od tego odcinam po paru minutach. Mhm. A od tego się nie odcinam. Bo jest w tym cały czas coś ciekawego tam się dzieje. Czy to w jakiejś elektronice takiej gitarowej, czy w tych syntezatorach, czy na tych skrzypcach. Coś tam cały czas takiego jest, co powoduje, że się nie wyłączam, słuchając.
Mhm. No tak. I jeszcze w ogóle idea grania ambientu na instrumentach wydaje mi się, że jest też wciągająca po prostu. To znaczy, że pojawia się po prostu tutaj więcej tego, czego zwykle w ambiencie granym na żywo brakuje. To znaczy właśnie tej całej...
No, fizyczna strona tego grania po prostu też jest ważna koncertowo.
Ta nowa płyta zresztą, Oakley's Apparition, powstała z powodu konkretnie takiego, że Tobi Driver zakupił sobie nowy instrument, cymbały, i postanowił nie tylko nauczyć się na nich grać, ale też był zafascynowany tą nową umiejętnością i tym brzmieniem i po prostu to... podkłady motywy grane na tych cymbałach stały się podstawą do tych kompozycji rozwijanych już zresztą wspólnie z innymi muzykami.
Być może to jest ten element, który właśnie jest nieminimalistyczny, bo jednak cymbały mają bardzo specyficzny rezonans jako instrument i to cały czas gdzieś tam słychać jakieś takie niepokojące pobrzmienie.
Ja właśnie z tym niepokojem, wiesz, się tak zastanawiam.
Ty nie odbierasz tego
to,
w ten sposób.
Tak, w sensie to znaczy z perspektywy tej twórczości wcześniejszej, to znaczy Alora w ogóle zaczęła się jako solowy projekt na pierwszej płycie, której teraz tytułu nie pamiętam, ale już sobie przypomnę z pomocą internetu. Och, jaki wspaniały ten tytuł. Tymiamatascension, czyli zapach tymianku chyba, jeśli...
Być może.
Jeśli ten dobrze czytam. To była solowa zupełnie płyta. Co więcej, więc to były utwory ambientowe, ale gitarowe, a czasem syntezatorowe, ale jakby zupełnie gdzieś odbiegające od tego wszystkiego, co Driver robił do tamtej pory, to było w 2021 roku i pamiętam jeszcze, że nawet próbował ukryć, że Alora to on. To znaczy nie chciał, żeby ta jego przeszłość rzutowała na to, tak, żeby ciążyła. Chciał się po prostu otworzyć na zupełnie nową muzykę, na zupełnie nową estetykę i na też zupełnie nową publiczność. I nie wiem, czy do końca to się udało, to znaczy z tej perspektywy, że ta przeszłość go dogoniła. Pewnie rzeczywiście się nowa pojawiła też z powodu wydania tego w zupełnie nowym miejscu, które właśnie tego typu muzykę to House of Mythology prezentuje. Natomiast wiesz, no Maudlin of the Well czy Kajodot, szczególnie te pierwsze płyty, to jest metal po prostu i to taki właśnie bardzo skomplikowany w strukturach, taki szlifowany w tych salkach prób po prostu do granic możliwości. Widać, że tam było dużo w pracy włożone w to dopracowanie. Stopniowo przechodził z tego w coraz bardziej takie rozrzedzone może gdzieś emocjonalnie i brzmieniowo historię, więc to się stawało coraz lżejsze, aż doszło w sumie do jakiejś takiej muzyki, ja wiem, syntezatorowej, inspirowanej latami 80. mocno. Ale z kolei on wydaje mi się, że zresztą wcześniej może też, że też na którymś etapie zaczął po prostu o tym więcej mówić, że zaczął komponować wertykalnie zamiast horyzontalnie i po prostu w tym mnożeniu warstw odnajdywał już znacznie więcej satysfakcji niż w tym, żeby pokomplikować na przestrzeni czasu te utwory, tylko chciał, żeby one były od razu pełne. Czyli taki trochę unizm nam się z tego robi, ale złożony.
A to w ogóle bardzo trafne jest, co powiedziałeś. Ale to jest prawda.
To prawdę wam powiem w takim razie, że na oba te koncerty znów będziemy naganiać. Warto przyjść. Ja tylko od razu dodam, mam nadzieję, że w tym solowym, promującym Raven, I Know That You Can Give Me Anything, pojawią się też utwory z dwóch poprzednich płyt solowych, Drivera, czyli z Madonna Or i coś z Tarczą w tytule. Coś z Shieldem. Te płyty są wybitne, uważam. To są takie albumy, w których bardzo zgrabnie połączył muzykę pop z rockiem właściwie. W sensie chciał pisać piosenki, a że wyszedł od świata metalowego, to gdzieś tam ten rock...
To są jego piosenki.
Tak, jego ballady właściwie. Powiedzmy poprockowe. Jak na Drivera, to jest dziwne, że tak późno się w jego twórczości, biorąc pod uwagę jak śpiewa, w ogóle jakie melodie tworzy, jakie pisze, do jakich tekstów śpiewa i tak dalej, to aż dziwne, że właściwie to poszło tak późno w tym kierunku. Ale ta nowa płyta mnie nie przekonała, nie wiem, czy ją sprawdzałaś.
Czy mówimy
o Ravenie, o tym solowym, właśnie... Jak powiedziałem, Raven, I Know That You Can Give Me Anything.
Nie wiem. Znaczy, myślę, że słuchałem, bo on podsyłał mi te linki bandcampowe.
To znaczy, to jest jakaś taka...
Ale chyba jakoś nie zostało nie zapamiętałem, jakoś mnie to chyba nie porwało.
No właśnie.
Tak jak ta płyta właśnie Alory? Tak? To zapamiętałem jakąś, tak jak mówię, atmosferę z tego. A tamta solowa, wydaje mi się, że jej słuchałem, ale tak jak mówię, nie odcisnęła na mnie, we mnie.
Ja postrzegam ją jako krok wstecz, to znaczy, że jest to krok w stronę progrokowej ballady i robi się tam specyficznie po prostu miejscami. Ale Alore Crucible jestem spokojny, a tu mam nadzieję, że pojawią się też starsze piosenki. Więc zapraszamy na 1 marca do właśnie klubu Re, na solowego Tobiego Drivera w kwartecie, a we wtorek 4 marca na Alore Crucible w siedzibie spółdzielni muzycznej.
Tak jest.
Czyli Kopernika 19. Koncert o 18.30. I na zachętę i na zakończenie naszej rozmowy za chwilę posłuchamy jeszcze jednego utworu Alory. Tymczasem, Jakubie, bardzo ci dziękuję za obecność.
Również bardzo dziękuję za zaproszenie i zapraszam na koncerty.
Tu Radio Kraków Kultura.